Partnerem układu porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG.
Polski wolontariusz zginął w izraelskim ataku na konwój z pomocą humanitarną dla Strefy Gazy. Ukraińska armia uderzyła w fabrykę dronów w rosyjskim Tatarstanie. Prezydent Ukrainy podpisał ustawę o obniżeniu wieku mobilizacji do wojska. Ukraińskie wojsko utworzy elektroniczny urząd poborowy. Izrael przyjął prawo umożliwiające zamykanie zagranicznych stacji telewizyjnych zagrażających bezpieczeństwu narodowemu. Google w ramach ugody usunie miliardy plików zawierających dane dotyczące internautów. Niemiecka Federacja Piłkarska zmieni projekt numerów na koszulkach reprezentacji z powodu skojarzeń z nazizmem. Środa, 3 kwietnia, to jest układ poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Polski wolontariusz zginął w uderzeniu izraelskiej armii na konwój przewożący pomoc humanitarną. Według premiera Izraela Benjamina Netanyahu doszło do niezamierzonego ataku na pracowników organizacji World Central Kitchen, dostarczającej żywność dla mieszkańców Strefy Gazy. Pociski wystrzelone przez siły obronne Izraela trafiły w konwój, który wcześniej przewoził blisko 100 ton żywności przetransportowanej do palestyńskiej enklawy drogą morską. W ataku poza Polakiem zginęli również obywatele Australii i Wielkiej Brytanii, obywatel kanadyjsko-amerykański oraz palestyński kierowca. Organizacja World Central Kitchen podkreśliła, że jej wolontariusze przemieszczali się dwoma opancerzonymi pojazdami z jej logo oraz zwykłym pojazdem. Przejazd konwoju miał być wcześniej ustalony z izraelskim wojskiem. Szef izraelskiego rządu stwierdził, że 7 pracowników organizacji humanitarnej zostało zabitych w wyniku tragicznego przypadku nieumyślnego trafienia niewinnych ludzi. Władze w Tel Awiwie mają pozostawać w kontakcie z rządami państw, z których pochodziły ofiary. Dochodzenie w tej sprawie ma być prowadzone przez izraelskie wojsko. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski poprosił ambasadora Izraela w Polsce Jakowa Liwnę o wyjaśnienie sprawy. Izraelski dyplomata miał zapewnić, że polskie władze wkrótce zostaną powiadomione o wynikach śledztwa dotyczącego ataku na konwój World Central Kitchen. Pociągnięcia winnych do odpowiedzialności domaga się premier Australii Anthony Albanese, który potępił wydarzenie jako absolutnie nie do przyjęcia. Rzeczniczka amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Adrian Watson podkreśliła, że pracownicy organizacji humanitarnych powinni być szczególnie chronieni, dlatego Stany Zjednoczone wzywały Izrael do szybkiego zbadania śmierci wolontariuszy. Drony ukraińskiej armii uderzyły w fabryki bezzałogowych statków powietrznych w rosyjskim Tatarstanie, znajdującym się prawie 1500 kilometrów od linii frontu na Ukrainie. Źródła portalu Kyiv Independent poinformowały, że agencja ukraińskiego wywiadu wojskowego obrała za cel zakłady produkujące drony bojowe typu Shahed. Ukraińskie statki powietrzne dalekiego zasięgu miały uderzyć w fabryki znajdujące się w miejscowościach Jełabuga i Niżniekamsk w rosyjskiej Republice Tatarstanu. Atak na tamtejsze obiekty potwierdziły władze regionu znajdującego się blisko 1500 kilometrów od ukraińskich granic. Rannych miało zostać kilka osób, a władze Tatarstanu zaprzeczają, aby doszło do zakłócenia produkcji w miejscowych zakładach. Zgodnie z ich wersją, uszkodzeniu miały za to ulec budynki lokalnego akademika. The Kyiv Independent przypomina, że w ubiegłym roku Rosjanie rozpoczęli proces unowocześniania przestarzałych irańskich dronów Shahed, wykorzystywanych przez nich do operacji wymierzonych w ukraińską infrastrukturę krytyczną. Rosja do lata przyszłego roku chce wyprodukować blisko 6 tysięcy ulepszonych bezzałogowców. W ostatnim czasie siły zbrojne Ukrainy coraz częściej atakują cele znajdujące się na terytorium Rosji. Prezydent Wołodymyr Zełenski w wywiadzie udzielonym w ubiegłym tygodniu potwierdził wcześniejsze doniesienia medialne, które sugerowały, że Stany Zjednoczone negatywnie zareagowały na uderzenia w rosyjską infrastrukturę energetyczną. Waszyngton obawia się wpływu działań Kijowa na światowe ceny ropy naftowej. Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę obniżającą wiek mobilizacji do wojska z 27 do 25 lat. Poza tym w życie wejdzie prawo nakazujące przejście ponownych badań mężczyznom o ograniczonej zdolności do służby, a siły zbrojne Ukrainy utworzą ponadto elektroniczny urząd poborowy. W maju ubiegłego roku Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła ustawę o obniżeniu wieku poborowych o 2 lata. Zełenski zdecydował się podpisać ją dopiero teraz, bo wzbudzała spore kontrowersje. Zarazem ukraińskie wojsko od dłuższego czasu zmaga się z problemem braku odpowiedniej liczby żołnierzy do walki na froncie. Prezydent Ukrainy zaakceptował także ustawę o powtórnych badaniach lekarskich mężczyzn o ograniczonej sprawności fizycznej. W ciągu najbliższych 9 miesięcy będą oni musieli ponownie stawić się przed komisjami lekarskimi, ponieważ zniesiono istniejące dotąd pojęcie ograniczonej zdolności do służby wojskowej. W ramach cyfryzacji Sił Zbrojnych Ukrainy utworzony zostanie elektroniczny urząd poborowy. Na razie za jego pośrednictwem będzie możliwe zaktualizowanie swoich danych osobowych. Kwestia wezwań w e-urzędach ma zostać uregulowana w nowym projekcie ustawy mobilizacyjnej. W przyszłym tygodniu parlament ma rozpatrzeć blisko 4000 zgłoszonych do niej poprawek. Izraelski Kneset przyjął nowe prawo umożliwiające zakazanie działalności zagranicznym stacjom telewizyjnym, jeśli stanowią one zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego kraju. Premier Benjamin Netanyahu zapowiedział, że wykorzysta je do zamknięcia lokalnego oddziału katarskiej Al Jazeera. Ustawa daje nowe uprawnienia premierowi i ministrowi komunikacji. Będą oni mogli podjąć decyzję o zakazaniu nadawania stacjom telewizyjnym oraz o konfiskacie używanego przez nie sprzętu. Uzasadnieniem dla takich działań może być zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Po przyjęciu nowego prawa przez Kneset szef izraelskiego rządu zapowiedział zamknięcie izraelskiego oddziału Al Jazeera. Według Netanyahu katarska telewizja informacyjna jest odpowiedzialna za ubiegłoroczny atak Hamasu na Izrael i za podżeganie do nienawiści przeciwko żołnierzom sił obronnych Izraela. Wprowadzenie zakazu za konieczność uznał także minister komunikacji Shlomo Kari. Al Jazeera uważa ustawę za próbę usprawiedliwienia nieustannego ataku izraelskich władz na stację i samą wolność słowa. Katarski nadawca zadeklarował, że będzie nadal publikował swoje reportaże z odwagą i profesjonalizmem. Zaniepokojenie prawem przegłosowanym przez izraelski parlament wyraziła rzeczniczka prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena. Karine Jean-Pierre podkreśliła, że Amerykanie wspierają pracę dziennikarzy na całym świecie, w tym tych relacjonujących wojnę w Strefie Gazy. Brytyjski dziennik The Guardian przypomniał, że Izrael od dłuższego czasu próbuje ograniczyć działalność Al Jazeera, posiadającej swoje biura w Strefie Gazy i na zachodnim brzegu Jordanu. Przed 2 laty w izraelskim ataku na obóz palestyńskich uchodźców w Dżeninie zginęła reporterka stacji, a na początku tego roku Katarczycy oskarżyli Izrael o celowe zabicie 2 dziennikarzy. Google w ramach ugody z amerykańskim sądem usunie miliardy plików zawierających dane osobowe. Technologiczny gigant został wcześniej pozwany za śledzenie aktywności użytkowników, nawet tych korzystających z trybu incognito. Przed 4 laty grupa użytkowników przeglądarki Google Chrome złożyła pozew przeciwko jej właścicielowi, domagając się odszkodowania w wysokości 5 miliardów dolarów. Według nich przedsiębiorstwo wprowadzało w błąd osoby korzystające z jego produktów, bo śledziło ich aktywność w trybie mającym w założeniu zapewnić anonimowość internautom. W rzeczywistości Google gromadziło dane na temat aktywności użytkowników opcji incognito za pośrednictwem aplikacji Google Analytics, Google Ad Manager czy pluginów. Obu stronom udało się w końcu zawrzeć ugodę, która musi jeszcze zostać potwierdzona w lipcu podczas posiedzenia Sądu Federalnego w Oakland w Kalifornii. Google zobowiązało się w niej do usunięcia danych na temat aktywności blisko 136 milionów użytkowników ze Stanów Zjednoczonych. Zarazem firma nie będzie musiała płacić odszkodowania autorom pozwu. Jeden z największych gigantów technologicznych nie będzie chroniony przed kolejnymi skargami ze strony internautów. Użytkownicy przeglądarki Google Chrome będą mogli składać własne pozwy w sądach stanowych na terenie całej Ameryki. Rozmówcy stacji Euronews podkreślają, że ugoda może przyczynić się do lepszej ochrony danych osobowych, które są obecnie wykorzystywane przez firmy. Niemiecki Związek Piłki Nożnej wycofał ze sprzedaży koszulki reprezentacji z powodu projektu numeru 44, który miał przypominać symbolikę używaną przez nazistowską formację paramilitarną SS. W czerwcu i lipcu w Niemczech odbędą się kolejne Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Z tej okazji producenci odzieży sportowej przygotowali nowe stroje dla reprezentacji, które zagrają na tym turnieju. Niedawno do otwartej sprzedaży trafiły koszulki niemieckiej kadry zaprojektowane przez firmę Adidas. Każdy kibic mógł dokonać personalizacji trykotu, a więc umieścić na nim swoje nazwisko wraz z numerem od 0 do 99. Internauci szybko odkryli, że numer 44 przypomina litery SS używane przez elitarną nazistowską organizację paramilitarną. Z tego powodu Adidas zablokował możliwość zamawiania tego rodzaju koszulek w jego sklepie internetowym. Przedsiębiorstwo podkreśliło, że aktywnie przeciwstawia się ksenofobii, antysemityzmowi, przemocy i nienawiści w jakiejkolwiek formie. Stworzenie nowego projektu numerów strojów zapowiedziała Niemiecka Federacja Piłkarska. Informację przygotował Maurycy Mietelski, nadzór redakcyjny Igor Jankę. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia Układu Otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym Układzie Porannym.
Partnerem Układu Porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG.